Ja miałem od zawsze problem z czymś, co się nazywa ewangelizacją. Mi się to kojarzy z jakąś indoktrynacją i przeważnie to jest indoktrynacja. Ale żeby nie krytykować tylko, to ja dzisiaj dam instrukcję, jak to się robi, dobra? Żeby to miało jakiś sens. W internecie jest dużo dziwnych rzeczy i na przykład jest Dave z Ameryki. Dave z Ameryki opowiada o Ameryce i nagrał jeden film, który się nazywa Chrześcijaństwo w Polsce i w USA. Możecie sobie znaleźć Dave'a z Ameryki. Do Dave z Ameryki gada fajnie. Pośmiesznie.
Każdy kościół jest mniej nudny niż katolicki kościół. Ja nie rozumiem, czemu on jest taki nudny? Czy to pisze w Biblii? Czy Jezus powiedział, hej, jak umrę, to chcę, żebyście stworzyli kościoły. I te kościoły mają być w chuj nudne, takie mega nudne. Zapisz to, Marek, i ty też, Łukasz. Zapiszcie to, że ten kościół ma być najnudniejsza rzecz, co robisz w twoim życiu. I ten ksiądz musi śpiewać okropnie. To jest najważniejsze. A Mateusz, zapisz to, że on ma śpiewać okropnie. Czy to jest w Biblii? Nie. Jak to się stało w ogóle? Kto to wymyślił?
To nie ma nic wspólnego z tematem, tylko pokazałem, bo śmieszne. Ale ważniejsze, i co już ma związek z tematem, to powiedział tutaj.
Pamiętam, kiedyś znalazłem tak $20 na ziemi i to było tak złożone na 4. I tak podniosłem to, tak o, $20. A potem się okazało, że nie, tylko ten przód wyglądał jak $20, a potem jak się to otwierało, to tam pisało tak, o, czy zaakceptowałeś Jezusa jako twój osobisty zbawiciel? I potem mieli różne części Biblii tam napisane i zapraszali cię do jakiegoś kościoła, że nawet takie rzeczy robią, żeby cię przekonać. Ja nie wiem, co oni wyobrażają, że ktoś tak pomyśli, wow, $20, tak, o, what the fuck, to nie jest $20, o, Jezus, o, zajebiście, ja pójdę do tego kościoła. Czemu oni tak myślą? Nikt tak nie zrobi.
No i oczywiście, że to nikogo nie przekona i nikomu nic nie da i nikt w ten sposób się nigdzie nie nawróci, bo to jest absurd. I dlaczego oni tak robią? Ja nie wiem, Dave, dlaczego oni tak robią. Ja bym też chciał wiedzieć, dlaczego oni tak robią. Może dlatego tak robią, bo są oderwani od rzeczywistości. Tak samo jak ci nudni. Tak w sumie ten odcinek, albo to, co on powiedział, że jest, są dwa typy kościołów. Jedne są przerażająco nudne, a drugie są popieprzone. No to jest to, od czego ja zacząłem cały ten odwyk. To jest pierwszy odcinek całej tej serii. To 550 odcinków wstecz to był ten impuls i ten powód, dla którego stwierdziłem, że trzeba powiedzieć coś wreszcie oczywistego. Co nie wiadomo, dlaczego nikt nie mówi. Bo wszyscy wpadają w jakieś dziwaczne skrajności. No i teraz macie Dave z Ameryki, zwyczajnie sobie człowiek, znaczy zwyczajnie, no nie wiem, czy zwyczajnie, bo ma taki akcent nietypowy, o, to może niezwykły. To dobrze, nieważne. W każdym razie człowiek zdrowy psychicznie i on mówi to, co ja mówię. Czyli dobrze, chyba też jestem zdrowy. Że to jest nudne, dlaczego to jest tak przeraźliwie nudne, a po drugie, dlaczego łapie się ludzi na jakieś takie głupkowate triki? Czemu ktoś miałby, nie wiem, zmienić swoje życie, bo go ktoś oszukał 20-dolarówką i z tyłu nagle przeszedł od razu do Jezusa i zmień życie i nie wiadomo, what? Rzeczywiście, jaki to ma sens, co? Kto w ten sposób w ogóle by miał cokolwiek zmienić w życiu? No i myślę sobie w związku z tym, że fajnie się krytykuje, że to jest do dupy, to jest do dupy, to jest do dupy, wszyscy robicie wszystko do dupy. No dobra, to już zrobiłem, zaliczone i teraz co dalej? No nic, pogratulujmy sobie, że tak dobrze widzimy świat. No i, ale dalej co? No bo dalej zostaje kwestia taka, która jest w ogóle ignorowana wszędzie, ja tego nie łapię. Zwłaszcza w Anglii tutaj, no, że głównym poleceniem Jezusa, tym z Biblii, które zostawił swoim uczniom, jest idźcie na cały świat i mówcie ludziom o mnie i uczcie ich przestrzegać tego, co ja powiedziałem. Czyńcie ich uczniami. No tak uprościć wszystko i sprowadzić do jednego słowa, to ja bym powiedział idźcie i uczcie. No i to jest ignorowane na prawo i lewo, ale niektórzy gdzieś tam wreszcie po siedzeniu całymi latami w kościołach, słuchaniu pięknych, wzruszających kazań, nagle gdzieś wyczytają, że ej, właściwie to nie o to chodziło, tylko mieliśmy tu coś do roboty. Bo to jest tak, jakby to była firma produkująca skarpetki, która ani jednej skarpetki nie wyprodukowała, ale za to ma spotkania członków i rozmawiają o wyższości jednych kolorów skarpetek nad innym kolorem skarpetek i w ogóle zastanawiam się, a co zrobimy, jak już będą te skarpetki, a gdzie będziemy przebywać. I tak się gada. I w ogóle o tym, jak najlepiej używać skarpetek. Są cały czas przemówienia i spotkania wszystkich co tydzień. No, tylko skarpetek nie ma. Taki detal. No i czasami ktoś przychodzi, mówi, zróbmy, żeby były. Może wyprodukujmy coś jednak, bo właściwie to za to nam płacą tu. No. Chrześcijanom nikt nie płaci, ale taki miał być deal, że jak ktoś już się zgłasza, że ej, ja mam być posłuszny Jezusowi, no to bądź mu posłuszny, nie? I rób to, co kazał, a nie zastanawia się, co ci może dać następnego dnia i jak ci jest źle i jak on może poprawić twój żywot. No bo Jezus to dalej nie jest święty Mikołaj, wbrew pozorom. Przede wszystkim ma inną brodę, po drugie nie jest taki gruby. No, ale po trzecie, i to jest właśnie ważniejsze, to trzecie, że on nie spełnia życzeń, bo to nie jest złota rybka, tylko jest co innego. To miała być koncepcja, że to jest twój mistrz, master Jedi, a ty jesteś ten padawan, co za nim łazi i mówi, tak mistrzu, oczywiście mistrzu, przepraszam mistrzu, będzie tak jak trzeba mistrzu, zrobię to, co każesz, no i tak dalej, nie? No, w praktyce to jest dużo fajniejsze, nie, niż to tak opisuje, bo to brzmi jak jakiś, chodzi taki niewolnik, ale właściwie znaczenie słowa sługa po grecku w oryginale jest oznacza niewolnika. To jest to samo słowo. Sługa, niewolnik. I mistrz w znaczeniu, albo rabin, czy rabaj po angielsku powiedziałem, rabi, reb, po hebrajsku, w tamtej kulturze, z której to określenie się wywodzi, czyli to, co miał Jezus na myśli oryginalnie, to jest znowu koncepcja mistrza i czeladnika. No ale już mówiłem o tym wiele razy, więc tylko przypominam. Żeby było zrozumiałe, dlaczego jest problem. No jest taki problem więc, że ludzie zaniedbują podstawową rzecz. I teraz jak już nie chcą zaniedbywać, to teraz pytanie, jak? No, jak? No nie wiadomo jak, bośmy zaewoluowali tak daleko w takie różne skrajne strony, że potem taki Dave z Ameryki musi otwierać oczy wszystkim i mówić, jakby się... Właściwie większość chrześcijan powinna zobaczyć teraz, co mówi Dave z Ameryki i wyrwać sobie pół włosów z głowy. Że w ogóle, co myśmy zrobili, że ludzie tak widzą chrześcijan? Że także, czemu to jest tak strasznie nudne? A drugie, że dlaczego ludzie nas chcą łapać takie głupkowate, tanie triki? Jakbyśmy byli wszyscy kompletnymi debilami, nie? I w ogóle oczekują, że my zmienimy całe swoje życie, a przychodzą do nas z tak bezmyślną, prymitywną jakąś akcją, żeby tak jakby nam chcieli sprzedać coś, nie? I to coś taką taniochę. Jak jakiś akwizytor, co chodzi z widelcem zrobionym w Chinach za pół dolara, nie, za pół kilo i chodzi i opowiada, że to kup, nie, i namawia. I ja mówię, jakie to ludzie cudowne i tyle ludzi już kupiło te widelce i tak są zadowoleni z tych widelców. Chodź, będziesz se jadł. I zwraca uwagę na same dobre strony, żeby tylko ktoś kupił. Tak się robi to. Dobra, to ja bym proponuję wrócić do korzeni. Jak to robił Jezus? I tu się może zastanowić, Jezus w ogóle nie robił. Jak tak przypomnę w Biblii. Czy Jezus robił akcje ewangelizacyjne? No tak, coś robił, ale nie za bardzo, bo to nie jest to samo, co on robił. Więc co on robił? No tak, przede wszystkim gadał z ludźmi, jak się nadarzyła okazja, a nadarzały się ciągle. I to jest pierwsza wskazówka. Dlaczego się mu nadarzały okazje ciągle? Bo nie siedział na dupie w domu. Ani nie chodził do kościoła jednego swojego ulubionego, przytulnego, tylko łaził po całym kraju przez 3 lata, dlatego miał okazję. Nie unikał kontaktów z ludźmi i znał ludzi. Może drugi już, nie wiem który, nie będę numerować, sami se ponumerujcie jak chcecie. No ale zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między tym, co robi Jezus, a tym, co robią dzisiaj ludzie, którzy mówią, że są Jego uczniami. Po drugie więc Jezus, poza tym, że był strasznie mobilny i niezamknięty, to po drugie nie klasyfikował ludzi na godnych rozmowy i niegodnych rozmowy, czyli gadał z najgorszą hołotą, o którą dziś się do kościołów by nie wpuściło nawet. Nie bulwersował się, nie kazał im mówić, że nie, tak brzydko to ja z tobą nie będę rozmawiał, bo ty mówisz brzydkie słowa, a ja jestem Synem Bożym, który mówi same ładne słowa. Bo brzydkie słowa to mi nie ten. A poza tym masz tu odkrytą łydkę, zakryj łydkę, ponieważ mnie gorszy. ponieważ co prawda mój ojciec stworzył gorsze rzeczy nawet niż tą łydkę i ja wszystko widziałem, bo myśmy to wszystko lepili z gliny, ale teraz mnie to gorszy. Dlatego wam stworzyłem ubrania. No dobra, nie stworzyłem wam ubrań, sami żeście sobie je wymyślili, ale ja wam kiedyś dałem, pokazałem, jak się ubierać i zapinać rozporek. I dlatego macie być teraz cudowni, piękni, godni, żeby w ogóle zasłużyć na rozmowę ze mną. Pff, tak mówi Jezus. Nie, tak Jezus w ogóle nie mówi, gada z każdym. I to jest druga rzecz. Ale po trzecia jeszcze jest taka rzecz, różnica znowu kolosalna, taka, że trudno ją zauważyć. Nawet Jezus nie organizował akcji w ogóle, które miały na celu nawracanie. Dzisiaj nazywa to krucjaty, po angielsku crusade mówią na to, albo ja wiem, ewangelizacja po polsku się raczej mówi. No i to są jakieś takie akcje, których celem jest cel tych akcji, żeby się ludzie ponawracali, podnieśli rękę, zapisali się, wymówili magiczne słowa modlitwy i doszli do kartoteki jako nawróceni. Celem jest, żeby się nawrócili. Czy Jezus zrobił cokolwiek w celu, żeby się nawrócili? No nie, bo to nie był jego cel nigdy, żeby była ta magiczna formułka powiedziana i żeby się zapisali. On miał całościowe podejście do ludzi i jego celem było czynić uczniami. To dlatego tak to sformułował pewnie też, żebyśmy załapali koncepcję, że celem nie jest nawrócenie, nie, albo złapanie kogoś i żeby kupił, żeby coś jednego zrobił. Nie, to jest problem z dzisiejszym myśleniem, bo myślą ludzie po kapitalistycznemu albo bardziej po marketingowemu i cały czas identyfikują to, co chrześcijanie mają robić z ludźmi na zewnątrz, ze sprzedażą i marketingiem. Że zachowują się, jakby to był towar. I wszystkie zasady przenoszą z jednego na drugie i to jest w ogóle nie to, co mówił i robił Jezus. No nie to było. On rozmawiał z ludźmi i nie zależało mu, żeby ktoś się raz wziął, zadeklarował, powiedział swoje i to jest sukces. Nie było w ogóle pojęcia sukcesu u Jezusa, że o, dzisiaj nawróciło się tyle. Aczkolwiek później, zobacz jak to ewoluowało. Już w Dziejach Apostolskich, jak jest, tam się zaczyna ten kościół przed Duch Święty, nie? I mówi przemówienie. Jan czy Piotr? Na początku oni najczęściej mówili, chyba Piotr mówił. Mówi to przemówienie, że co tu się stało, bo ludzie poprzyłazili, bo się jakieś akcje działy, jakieś językami dziwnymi mówili, jakieś cudawianki, języki ognia, nie wiadomo co. Przyszli, zobaczyli, co się dzieje. I mówi, ten Piotr robił przemówienie i fajnie mu wyszło. Na końcu ludzie, jest napisane, że w tym dniu dało się ochrzcić tam 5000 ludzi czy ileś i zostało pozyskanych dusz i tak dalej. I tu jest ten pierwszy moment, bo Jezus w ogóle nie mówi, nawet nie ma liczb. Nie, że tyle było uczniów, tyle było. Tych pierwszych było 12, nie? Ale potem to już było ich nie wiadomo ile. Wpierony. Przychodzili, wychodzili. I nie ma nacisku na te liczby. A tu pierwszy raz się pojawia 5000. Zapisz 5000. Sukces. Do statystyk 5000 się nawrócił. Dało ochrzcić. I to już widać ten ludzki czynnik, kiedy te sukcesy przeliczalne na liczby zaczynają mieć znaczenie. I no nie jest to dobry czynnik. No i to wcale nie widzę z samego faktu, że to jest w Biblii, wcale mi nie wynika, że to jest coś, co teraz powinniśmy robić i naśladować, czyli przeliczać liczbę ochrzczonych, traktując to jako sukces, jako zaliczony cel. No. Z drugiej strony ja wiem, że jest trochę nieuniknione, no ale to nie znaczy, że my mamy sobie pozwalać na odchodzenie we wszystkie dziwne strony, tylko dlatego, że się nie da tego uniknąć, no. Nie? No ja wiem, że się nie da uniknąć zakażenia COVID-em, ale to też nie znaczy, że mamy teraz wszyscy organizować sesję kaszlenia na siebie, nie? Tylko unikać raczej, bo po co mamy więcej chorować, jako że na mniej, nie? Znaczy może i czasem jest sens, żeby mieć odporność na przyszłość i takie różne. No, ale ja mówię, kierunek zachować sensowny tutaj. No, więc Jezus jednak się mu dało uniknąć takiej liczbofilii, że wszystko musi być jako statystyka i dopiero to jest sukces. No, on widział całościowo więc człowieka. Dobra, i to są takie elementy ogólne, ale dalej nam trochę nie mówię. Mówię, czego nie robić. No, nie robić, nie organizować spotkań, takich akcji wielkich, ukierunkowanych na zaliczanie ludzi. Dobra, no dobrze, dobra, bo Jezus nie robił, potem apostołowie też nie robili, nie? Te wszystkie takie przemówienia duże czy akcje, one wychodziły same, spontanicznie, z jakichś powodów. przeważnie w ogóle bez zamiaru. To znaczy nie było tak, że w Atenach jak... gdzie w Atenach? W Efezie, jak się zrobiły takie rozruchy i znowu miał okazję Paweł tu z kolei robić przemówienia, ludzi opowiadać, że tam jakiś Jezus był, umarł, zmartwychwstał, że w ogóle Bóg to jest co innego niż te bożki, Ateny i Zeusy, wszystkie, tylko trochę jakby co innego. Nie? Miał okazję, ale okazję nie zaczęła się od tego okazja, że zorganizował komitet organizacyjny, ewangelizacyjny i zrobili akcję rozdawania Biblii hebrajskich na rynku w Efezie czy coś. W ogóle nie było tego. No on po prostu przyjechał i zrobiła się rozpierducha, bo już był znany i ktoś się przestraszył. No tam jest napisany bardzo ciekawy ciąg zdarzeń, który wyniknął trochę sam. Trochę sam. On wyniknął niby spontanicznie i nie był, był poza kontrolą tych wszystkich chrześcijan pierwszych, ale on się skądś wziął. On był skutkiem tego, że cały czas oni byli ukierunkowani na wychodzenie na zewnątrz i działanie. Stąd ludzie w Efezie już wcześniej o nich wiedzieli i stąd się potem wzięły rozruchy i cała reszta. No, ale postawa generalna, cała postawa życiowa dopiero doprowadza do tego, że potem spontanicznie się dzieją różne rzeczy. No, tak jak, nie wiem, moja postawa ogólnie publikowania, czy robienia piosenek, czy robienia rysunków, czy jakichś tam śmiesznych rzeczy w internecie, nie? Bo lubię. I ogólnie mam taką tendencję, że no idę coś tworzyć, idę coś powiedzieć ludziom. No więc robię się tego parę, kilkaset i w końcu nagle ktoś cię zna, ludzie cię znają i dalej już się samo dzieje, nie? Dalej to ja już nie muszę przyjeżdżać i organizować akcji specjalnie, żeby z kimś pogadać. Tylko gdzieś jestem i ktoś mnie nagle zna na ulicy, albo ktoś coś zaproponuje, albo coś. Już się samo kręci. No. I to jest dosyć ważne i strasznie podstawowe, bo to pokazuje, że ludzie w kościołach nie robią po prostu tego zaczątka, tej akcji. Siedzą na dupie. Chodzi o to, że nie da się powiedzieć, co robią źle. Oni mają złą w ogóle całą postawę siedzenia w jednym kościele i cały czas uczęszczania w jedno miejsce, bo to nie działa, nie? Bo to nie stwarza potem żadnych okazji. I to jest odwrotnie do tego, co robił Jezus. No w ogóle przeciwieństwo przecież. No więc znowu, naprawdę mi trudno zrozumieć, jak ci ludzie mogą powoływać się, że są uczniami Jezusa, chodzić i opowiadać i być dumni z tego, kiedy w ogóle robią odwrotnie niż on. I to w tak ważnej kwestii przecież, bo to miało być podstawowe zadanie. Także ja bym coś zrewidował tutaj przede wszystkim. No. A teraz przejdźmy do szczegółów. Jest jedna akcja, którą zrobił Jezus, dobrze opisana dość szczegółowo, która, jak do tej pory nie znałem nikogo, kto by zauważył w tej akcji właśnie instrukcję nawracania. Ale tylko w tej akcji są różne tam, ludzie się doszukują różnych tam takich rzeczy, jakichś ciekawych, może mniej, może trochę nietrafnych, ale najtrafniejsza rzecz w tej historii to jest to, w jaki sposób, przynajmniej na dzisiaj i teraz, jest w jaki sposób ten Jezus gadał, że miał taki wynik. Jak się to robi? Bo pokazał właśnie ewangelizacja a la Jezus to jest teraz. No. I teraz wam ją opiszę, gdzie ona jest i będzie ma inscenizacyjka taka, znaczy inscenizacja, no nie będzie, bo tam dużej nie ma. Będę uprawiał dialog. To jest historia opisana w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Nie, bo historia się zaczyna tak, że Jezus szedł z Judei do Galilei i musiał przejść przez Samarię. Teraz Samaria to była taki obszar na terenie Izraela, kawałek obok może, nie zależy jak klasyfikować, gdzie byli nieprawdziwi Polacy, czyli Żydzi w tym wypadku, czyli nie Żydzi, tylko Samarytanie. No. I oni byli tam przesiedleni, oni mieli jakąś własny odchył heretycki judaizmu. No i oni byli tak traktowani, jak w Polsce się może traktuje, ja wiem, Świadków Jehowy, albo bardziej jakichś Arabów gdzieś, czy coś takie LGBT, wiecie, takie, no bić się nie będziemy może, ale gadać też nie. No i Żydzi nie gadali z Samarytanami, bo to były taki gorszy, tak, oni ma same herezje, jakieś pomyłka, po prostu pomyłka. No i teraz, taka jest tło. I teraz było tak, Jezus idzie, studnia, południe, jak ktoś tam był w tych obszarach, to wie, jak tam jest gorąco, jeszcze w południe, siadce i siedzi. Będę ja, Jezus tu. No i mówi, myśli se, studnia, tu na przykład. I siadł sobie przy tej studni w południe i przyszła z Samarii kobieta. Samarytanka tak zwana, bo z Samarii. No i przyszła i chciała wodę tutaj siknąć. No i tak, sytuacja jest taka, ja jestem Żyd, jestem prawdziwy Polak, a tu przychodzi nieprawdziwa Polka jeszcze. No to przecież się nie rozmawia, tylko się udaje, że nie widzę i patrzę się na boki, a on zagadał. I to jest pierwszy punkt programu. Tak zaczyna się ewangelizacja. Mówi, i nie mówi, czy słyszałaś, droga Samarytanko, o czterech prawach duchowego życia? Ani nie mówi do niej, czy wiesz, że umrzesz i pójdziesz do piekła. W ogóle nie zaczyna tego tematu. To jest przecież cały czas Jezus. Nie? Jego zadaniem przez te 3 lata było, jedno zadanie. Przybliżać ludziom Królestwo Boże, czy tam uczyć ich o Bogu i na końcu zrobić tą ofiarę, która jest najważniejszą częścią tej całej historii i jeszcze zmartwychwstać. To jest zadanie. A on mówi o piciu. Dajże mi pić. Pić mi się chce. Nalej mi. I tak, w tej historii ten początek jest w ogóle, ma pełno znaczeń, no bo to była, mówię, sytuacja, raz, że sytuacja dystansu, raz, że ja jestem tu prawdziwym Żydem, prawowitym i prawowiernym i trzymam się Biblii w ogóle oryginalnym, a ona jest takim kundlem, co przyszedł, nie, jakiś pomieszany skądś tam i w ogóle ma złe informacje. I to jest dystans i już taki nie za bardzo się gada. A druga rzecz to była kobieta. Kobieta! No to był mężczyzna. Byli sami. No to się tak, no to niemiłe, niemile widziane. No. Nie za bardzo. W kulturze arabskiej, żydowskiej tam na Bliskim Wschodzie do tej pory to funkcjonuje, no więc jak ktoś miał kontakt, to rozumie niezręczność sytuacji. I jeszcze takie, to jest zbyt poufałe mówić do obcej kobiety, daj mi pić z tej studni, nie? Pić mi się chce, mówi. I tak, jedna rzecz jeszcze z tego jednego zdania i początku. Bo zwykle, kiedy się teraz ewangelizuje, nie? Na przykład w Warszawie byli tacy ludzie i no, fajna akcja była nawet, nie powiem, bardzo pożyteczna i w ogóle dobra okazja. To była jedna z w ogóle z najlepszych. No ale zrobili tak, inaczej, nie? Czyli zrobili sobie taki stolik, gdzieś tam na Alei Solidarności i jechałem rowerem, patrzę, stolik kawę dają. No i rozdawali pić ci ludzie. Jezus zrobił odwrotnie. Nie mówi, że masz tu pić. Daje ci ofertę. Oferuje ci coś za darmo. Tylko mówi, ty mi daj pić. No. I to jest strasznie zmieniające myślenie, bo to rozwala całą akcję. Bo mówię, my odruchowo podchodzimy jak do sprzedaży. Jeżeli ktoś podchodzi do czegoś jak do sprzedaży, to zaraz myśli w kategoriach, muszę coś zaoferować komuś, co wypełni jego potrzebę, zachciankę, albo będzie on chciał. I zaczyna się cała akcja sprzedawania i oferowania. Coś daje. Jezus zrobił odwrotnie. Kompletnie, totalnie odwrotnie. I to jest zaskakujące, bo do głowy nikomu nie przyszło, że to nie on przyszedł i mówi, coś mam ci do dania. Tylko mówi, daj mi coś. Ty mi coś daj. No, więc sobie wyobraźcie, jakby dzisiaj wyglądały takie akcje jakieś ewangelizacyjne, gdyby ludzie chodzili po ulicy i mówili, daj mi 100 zł do ludzi. No przecież to w ogóle się w głowie nie mieści, nie? Bo chodzą tutaj ludzie na przykład i rozdają Biblię. Rozdają, a nie zabierają, a nie poproszę, daj mi Biblię, daj mi to, daj mi tam. W ogóle odwrotne kompletnie podejście i ono to nie ma prawa działać. Przecież, co ten człowiek ma robić? Jak, czemu mi każesz coś dać, niby z jakiej paki? No oczywiście, że tak, no ale to nie jest koniec rozmowy, nie? Tylko w ogóle zaczątek. To są właśnie takie dziwne sposoby myślenia, które dają najlepsze i najfajniejsze, najdziwniejsze też wyniki. To tak jak z muzyką Bacha, gdzie Bach, a to nie wiem, czy to sensowna dygresja, ale to wam się może przyda. Bach nie komponował według reguł, tylko dawał jakąś taką nutkę, no dokładnie tam akord, robił dysharmonii, nie? Gdzieś tam robił coś sprzecznego z zasadami i zaraz z tego wyszedł, nie? Prowadziło go to w inne strony i płynie muzyka i nagle tu jest jakiś dźwięk, który powinien być w ogóle zły, nie? Powinien być rozstrojony, fałsz. No, ale zaraz po tym fałszu jest jakiś ciąg dalszy, który prowadzi w dobrą stronę i wszystko brzmi pięknie. Ale w ogóle to jest tak jakby, albo inna sytuacja jest, na przykład Airbus, któryś samolot, nie, jest sterowany metodą fly-by-wire I jak czytałem o tym, jak on jest skonstruowany, to on sam z siebie by się rozbił, jakby nie był sterowany komputerem. Dlatego, że on lata w stanie niestabilności. Utrzymuje się w stanie... Czekaj, to Airbus czy jakiś inny samolot? Może mi się dwa pomyliły. No, nieważne, ale jest taki samolot w każdym razie, któryś... Już nie będę mieszał. Ale jest, że który jest tak skonstruowany, żeby był wywrotny, żeby się wywracał. Musi go korygować komputer cały czas, więc tą tendencję do wywracania się. I po co tak zrobili samolot, który sam siebie, no bo wiecie, jakby zostawić samolot klasyczny sam siebie, to będzie szybował, no i sobie będzie latał. A ten, jakby wysiadł komputer, to się wywróci i rozbije o ziemię. No to po co tak robić samolot? Dlatego, że ta niestabilność daje lepszą zwrotność, no. I kontrolę nad samolotem daje, tylko trzeba właśnie korygować. No i to jest coś takiego, co robi Jezus tu właśnie. Że robi rzecz zupełnie odwrotną z czapy i dalej kontrolując tą sytuację prowadzi rozmowę dalej. Prowadzi tak, więc on mówi do niej, tu będzie Samarytanka. Będzie mówi tak, daj mi pić, ale ty jesteś Żyd, ja jestem Samarytanka, jesteś mężczyzna, jestem kobieta. Jak ty mnie pytasz o takie rzeczy w ogóle, że ja ci mam dać pić? Nie może tak być. O co tu chodzi? A on mówi dalej jakby w ogóle trochę nie na temat, bo mówi tak, jakbyś ty wiedziała, kim jestem ja, to byś ty mnie prosiła, że daj mi pić. Ja bym ci dał lepszą wodę niż ta. Panie, nawet nie masz szklanki, żeby tą wodę wyciągnąć. Chcesz mi dać wodę? To jest w ogóle studnia, przestudnia, bo ją zrobił nasz wielki przodek i on nam wykopał, a ty jesteś co większy od niego. No i tak se gadają, nie? I to się wydaje, że o co tu chodzi w tej rozmowie, bo ona się trochę nie klei. I teraz, żeby... ona się kleiła, to trzeba się trochę wczuć w tą sytuację i jedynym wytłumaczeniem tego, jak oni sobie tak gawędzą, bo to w ogóle nie jest nawet rozmowa, oni bardziej se gawędzą, to jest tylko możliwe wtedy, kiedy mają oboje taki specyficzny dystans, który się czasem stosuje, kiedy się flirtuje. Czyli, że z takim dystansem ostrożnie mówi się różne rzeczy, które się chce pogadać, powiedzieć, niekoniecznie są wprost, niekoniecznie są na temat, tylko jest taka trochę gra. No Jezus nie flirtował akurat, ale mogła to ta kobieta tak odbierać. Tak czy inaczej, widać po niej, że to była naprawdę sprytna babka. Zobaczcie, jak ona rozmawia. Ona nie ucieka, nie oskarża, jest zainteresowana ewidentnie, jest zaciekawiona na maksa tym, co tu się dzieje. Nie skandalizuje, nie mówi rudy boskie. W ogóle się odezwała przede wszystkim. Kobiety takie gdzieś tam właśnie na Bliskim Wschodzie są tak wychowywane, żeby raczej no, milczeć, jak się do niej ktoś odzywa, tam uprzejmie tego, ale dystans ma być. Ona była inna, ona była dużo śmielsza i zaczyna sobie flirtować lekko. Może nie flirtować, ale zaczyna wchodzić w taki inteligentny dialog jako partner. I co ciekawe, Jezus podtrzymuje to. Musieli się lubić, po prostu widać w tym dialogu, że oni się lubią. Bo inaczej by ta rozmowa nie mogła tak wyglądać. Więc dlatego ta rozmowa wygląda jak gawęda trochę tutaj, jak takie trochę, może trochę przekomarzanie się, że mówi, a nasz mówił tak, a wasz mówi tak. Ona mówi o tym, co ich dzieli cały czas, ale jednak rozmawia i jest zainteresowana, co się przyciąga, bo gość mówi dziwne rzeczy i ciekawy. Może wariat, może nie wariat. No. I Jezus cały czas kontroluje tą sytuację. Nie? Rozmawia i mówi, zaczyna podsuwać rzeczy, które ma naprawdę do powiedzenia. I do tej pory, jak na razie w tym dialogu, nie ma w ogóle żadnej chęci zmiany kogoś. Po prostu sobie rozmawiają o swoim punkcie widzenia. Ona mówi potem zaraz, my mamy taki punkt widzenia, że to jest studnia, my jako Samarytanie, że to jest studnia, co budował nasz przodek i ona jest wielka i nasz przodek jest wielki, a ty co powiesz? Nie? A mówi, a ja mówię to i tamto. Ja mówię, że na przykład Jezus znowu też ważne, z czego nie mówi. Nie mówi, powinien teraz wejść ten dialog przekomarzania się, tak jak się spodziewa kobieta, że on będzie bronił teraz swoich przodków Żydów, tak jak ona broni swoich przodków Samarytan. No. I to jest zwykła rzecz przy rozmowach tego typu. I to jest coś, czego można się nauczyć. Czyli na przykład, jeżeli gadasz z ateistą, no to można się spodziewać, że on będzie bronił pozycji ateistycznej, będzie mówił, że no bo Kościół to jest głupi i że były krucjaty i różne takie rzeczy. A ty co mówisz? No i się spodziewa, że ty powiesz wcale nie, Kościół jest cudowny, bo zrobił dobre rzeczy i tak dalej. I teraz jest, jeżeli popatrzeć i naśladować rozmowy Jezusa tutaj, to należy nie odpowiadać w ogóle według tego podziału. Jezus tego właśnie nie zrobił. Nie, w ogóle nie obchodzą go za bardzo, jego, nie obchodzi go obrona jego pozycji. On chce powiedzieć w ogóle coś całkiem innego i w ogóle zwraca uwagę na siebie cały czas. Mówi, ja mam wodę życia, ja mam studnię, ja mnie poprosi o coś i ja ci coś może dam ciekawego. No i tak mówi. I to jest też coś, co warto se samemu przeczytać i zastanowić się nad tymi rzeczami. Jezus powiedział potem do niej, jak odpowiedział na to, że jak ona zacznie ciągnąć, że Samaria jest lepsza niż Żydzi, nie, to on mówi, każdy, kto tą pije wodę, to będzie odczuwał pragnienie, a ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki, tylko będzie wodą do życia wiecznego, nie? I tutaj znowu widać, co kobieta mówi, że ta rozmowa miała charakter żartobliwego dystansu, bo mówi coś takiego. No to dajże mi takiej wody, to ja już nie będę przychodziła i piła, będzie woda na wieki, nie? No i ona se kpi trochę, no to jest taka, żarty sobie robi, tak? No masz wodę wieczną, to dajże, ja już nie będę musiała pić, przecież fajnie mieć wodę wieczną. Bardzo fajna, przyziemna, racjonalnie myśląca kobieta, uważam. A Jezus zamiast ani o mnie opiernicza, bo ona ewidentnie już sobie kpi tutaj, po prostu nie traktuje go poważnie i mówi tak, zawołaj swojego męża. Nie mam męża. No i dobrze mówisz, sprytna kobieto, oczywiście, że nie masz męża, bo miałaś 5 mężów, a teraz ten, z kim jesteś, to w ogóle nie jest twoim mężem. To prawdę powiedziałaś. I to nie jest żaden super poważny dialog, jak ludzie chcą go traktować. Jest tu strasznie dużo takich docinków, albo gry, albo partnerstwa przy tej rozmowie. I to o to partnerstwo mi chodzi tutaj, które trzeba zauważyć, żeby zrozumieć, na czym polega podejście Jezusa do takich spraw, kiedy chce komuś coś powiedzieć ważnego, zmienić mu życie, nie? Bo gdzieś celem Jezusa było to, co było od początku, no, że to, co ich wskazał uczniom, no, czyńcie uczniami, róbcie, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby poznawali Boga. No i w ten sposób byli no, w lepszym miejscu i szczęśliwsi i lepsi i w ogóle, nie? No, taki jest cel, więc pamięta o tym celu, ale nie prze do niego jak osioł, nie patrząc w ogóle na drugiego człowieka. On po prostu z nią rozmawia i wchodzi z nią w interakcję, w dialog, nie? No. I ona, ta kobieta, mówi, widzę, że jesteś prorokiem i teraz, i w związku z tym, że jesteś prorokiem, to ja mam takie pytanie, że nasi mówią, że na tej górze trzeba oddawać cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie trzeba oddawać cześć Bogu. No to gdzie trzeba? To mi może wytłumacz, bo widzę, że jesteś prorokiem, bo znasz coś, wiesz o mnie, co nie mogłeś, nie? A Jezus mówi, generalnie to my mamy rację, bo zbawienie pochodzi od Żydów i my to znamy, a wy nie znacie i tak ogólnie. Ale ważniejsze jest, że to w ogóle nie jest ważne, Bóg szuka takich, co nie czczą ludzi na górach, w świątyniach, tylko Bóg jest duchem i powinni go czcić w duchu i tak dalej. No. I to jest taki kluczowy, przełomowy moment. Po pierwsze, Jezus pokazuje coś, daje dowód, bo patrzcie, on mówi w sytuacji, kiedy ona zaczyna już się z niego śmiać, nagle pokazuje, że on coś ma, co wcale nie jest śmieszne, że nie jest wariatem. Pokazuje jej, że no, coś, co akurat jest niedostępne, nie? Jakby dla nas, bo no, wie coś o jej życiu, czego nie mógł wiedzieć. Nie? Ponadnaturalnie wie, że miała 5 mężów, no skądże miał wiedzieć? Przechodził sąsiad przy studni, nagle wie. I na nią to robi wrażenie i zmienia ton. Nie dość, że zmienia ton i przestaje się z niego śmiać, to zaczyna być zainteresowana jego zdaniem. I to jest moment, który jest fajny w rozmowie. Bo właśnie chyba o to chodzi w rozmowie, żeby ktoś cię chciał słuchać. Jeżeli chcesz rozmawiać z kimś po to, żeby go do czegoś tam przekonać, to musisz w jego oczach być kimś, kogo w ogóle warto słuchać. Bo wcześniej ta kobieta na sobie jaja robi i nie słucha. Nie ma zapytania, co słucha, ale tak, wiecie, no fajnie się posłucha wariata i pójdę. Ale teraz Jezus udowodnił, że warto go słuchać, że jest kimś, coś wie i że nie, to nie jest tylko puste gadanie, takie se gadanie. No i zaczyna teraz zadawać poważne pytania i mówi, to o co chodzi z tym konfliktem Samaria i Żydzi? I chce już się dowiedzieć teraz, ewidentnie. I to jest ta okazja, kiedy Jezus dopiero może coś zacząć mówić, no, poważnego. No i no i co mówi? No już powie, jak to Jezus. I dobra, no i cała rozmowa najpierw jak się skończyła, że powiedziała, że wiem, że ma przyjść Mesjasz i on nam wytłumaczy. I Jezus mówi, to ja jestem, dzień dobry. No i tak się kończy rozmowa, potem ona leci do wioski Nie wiadomo czemu wszyscy się zachwycają, że zostawiła wiadro i że chodziła w południe. Dobra, nieważne. Była dziwna kobieta, ale co za różnica. I teraz powiedziała wszystkim, że ej, znalazłam. Ona była naprawdę sprytna. Powiedziała, wiem, nie, powiedziała do wioski i było... Nie, najpierw w ogóle przyszli uczniowie jeszcze. I mówią, mistrz gada z kobietą. No, ale go nie zapytali, bo się tak czaili się, nie, że z kobietą? No, a ona poleciała, zostawiła ten dzban i powiedziała im, że spotka człowieka i teraz jak ona go reklamuje? Ona już zaczęła reklamować, robi to, co właśnie się robi odruchowo, jak chcesz kogoś przekonać, że znalazłam człowieka, który mi powiedział wszystko, co w ogóle kiedykolwiek zrobiłam. No kobieta ewidentnie przesadza, bo on powiedział jeden szczegół z jej życia tylko, ale czy ona na niej takie wrażenie zrobiło, że już nie wiedziała, co gada, bo była trochę tępa, no i za bardzo, bo wreszcie rozmowy wygląda, że była dosyć sprytna. Czy bardziej próbuje po prostu robić sztuczki marketingowe? No bardziej sztuczki, zdecydowanie. I powiedziała im, że ej, ten gość w ogóle robi czary, on żongluje 17 pójeczkami i wszystko wie na świecie. Może to jest Mesjasz? No, widzą, widać spryt, bo nie powiedziała, to jest Mesjasz, to jest prorok. Powiedziała, a może jest, a może nie jest? Ale ona już sama była przekonana, że jednak jest. Chyba, nie wiem, czy była. No chyba była, bo by tak nie latała za ludźmi, że mnie, kurde, ale jaja, coś się stało. Jest tu ktoś ważny we wiosce. Pewnie Mesjasz. No i faktycznie, ludzie w niego uwierzyli, tak to jest napisane potem, bo sami zaczęli gadać z nim i tak dalej. No i tak się to zaczęło, nie? I cała ta akcja jednej rozmowy z jedną kobietą doprowadziła do tego, że cała wioska przyszła gadać. On w ogóle z nimi mieszkał i został tam z nimi. I że kupę ludzi w niego uwierzyło. A przypomnę, że to byli ludzie Samarytanie, czyli tacy podludzie dla tych porządnych, kościelnych. Nie? Więc tym bardziej sukces, bo do nich przecież trudniej niby teoretycznie dotrzeć niż do takich, co już wiedzą, o co chodzi. No. Więc to jest coś, na pewno ta rozmowa, co warto się nauczyć, jak to zrobić, skoro już ktoś twierdzi, że chce naśladować Jezusa. No toż go naśladuj, więc tak. Jak to zrobić? Po tej rozmowie. Aha, jeszcze gdzieś tam jeden ważny element jest w tym wszystkim, że w momencie, kiedy... że gdzieś tam w tej rozmowie cały czas są ślady tego podziału religijnego i tych informacji istniejących na tematy religijne, które ludzie mają. I ludzie odruchowo dążą do tych, do gadania o tych konfliktach, tak jak ta kobieta, nie? Czyli ciągle był spór Samaria, Żydzi i przewija się cały czas w rozmowie i ona cały czas o tym gadała. A Jezus cały czas skręcał. Odpowiedział gdzieś tam krótko jej na pytanie w końcu, że tak, to Żydzi mają rację, dobra, kropka. Ale... a nie Samarytanie. No ale zaraz przestał o tym gadać i przeszedł do w ogóle swojej wizji świata, do interpretacji. To jest na dzisiejsze warunki, to te same rozmowy wyglądają naprawdę bardzo podobnie, w ten sam sposób. Czyli przejdziesz do kogoś i chcesz mu powiedzieć, że libertarianizm to jest fajny sposób na życie albo na konstruowanie państwa. No i co? Przejdziesz do człowieka, a ktoś i zaczynasz zagadywać. I jeżeli już dojdziesz do tego miejsca w rozmowie, że zaczynacie poważnie gadać, to gość się zapyta, czy jesteś za PO, czy za PiS? Nie, bo jesteś lewica, czy prawica? I on cię będzie już wbijał swoje w głowie zastane podziały świata. A ty mu musisz teraz powiedzieć, że ty w ogóle nie o to chodzi, ty jesteś za wolnością, albo wolnym rynkiem, albo koncepcją państwa minimalnego na przykład, no. I teraz gościowi to właśnie coś zmienia w myśleniu. Już samo to doprowadzenie nawet do tego momentu w rozmowie już jest strasznie polityczne, tak, pożyteczne. I gdyby faktycznie oceniać sprawiedliwie efekty takich rozmów, to powinno się już to zaliczyć do statystyk. Bum. Już powiedziałem komuś, że jest inny podział niż prawica, lewica, czy on co on tam ma. Przy rozmowach o niebie, piekle i tych sprawach będzie to samo, czyli człowiek, ci będziesz z nim gadał, on będzie mówił, będzie widział, że albo jesteś za kościołem, albo jesteś ateistą. Albo w innych konfiguracjach będzie mówić, albo jesteś katolikiem, albo jesteś protestantem. Albo co jeszcze jest? No, jakie jeszcze są opcje? No, te główne są dwie. No, jakie by nie były, to widać, że to jest to samo, ten sam sposób gadania, jak Jezus z tą Samarytanką mówił. I tu można zobaczyć, jak on sobie w ogóle radził przecież z tą sytuacją. Bo wykorzystał to, że kobieta ma taki podział. Nie krytykował jej za to. Nawet odpowiedział jej na pytanie. Ale on powiedział swoje. No nie? No i mówił swoje, koncentrował się na tym. No, ale teraz, wracając do początku, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie przegapić tego, co najważniejsze jest, że Jezus był bardzo partnerski. To znaczy słuchał, co ona do niego mówi. Nie wymyślił sobie akcji i przeprowadzał ją. Tak jak się ćwiczy Świadków Jehowy, że oni mają cały program rozmowy przygotowany. Nie? Czy słyszał Pan o piekle? Czy wiesz, że pójdzie Pan do nieba? A Ty możesz powiedzieć tak i wtedy on ma dalszy ciąg, albo nie i też ma dalszy ciąg. A jak mu powiesz, a która godzina takiemu Świadkowi Jehowy, to on nagle gaśnie, się gubi, bo on nie wie, co powiedzieć już. Nie? To się, ja znam dużo ludzi, co strasznie lubią gadać ze Świadkami Jehowy, bo właśnie im bawi ich to, jak łatwo ich jakby zrobić im triki umysłowe, nie? Że człowiek straci scenariusz i się pogubi i potem jest śmiesznie, nie? Bo nie umiem rozmawiać. Problem w tym, że oni nie rozmawiają. Oni mówią te swoje schematyczne gadki. I tak nie, żebym się czepiał samych Świadków Jehowy, bo większość kościołów tak robi. Na tym ma polegać trening, żeby ludzi przygotować do tego, do rozmowy za pomocą właśnie ustalania im schematów rozmowy. I to ja powiem tak. Jeżeli tak się trenuje, to każdy taki trening będzie nieskuteczny i oddala człowieka od tego, co pokazał Jezus przy rozmowie z tą kobietą. Dlatego, że już sam sposób gadania w ten sposób, czyli jak robot zaprogramowany, pokazuje człowiekowi, z którym się gada, że masz go w nosie. W ogóle ci nie obchodzi cię. No bo jak robot wykonuje program, to jego interesuje program, a nie ten, do kogo on wykonuje program. To w ogóle najmniej ważne jest. On ma program wykonać. No. I to podejście jest okropne. I to jest to podejście, to jest może tłumaczy to, co Dave z Ameryki nie mógł zrozumieć. Dlaczego ci ludzie zostawiam 20 dolarówki, a z tyłu jest coś nagle o Jezusie, że nie wiem, ktoś nagle ma uwierzyć czy coś. Bo oni nie mają, nie słuchają w ogóle, nie mają wyobraźni. Ten ktoś, z kim rozmawiam, nie jest dla nich w ogóle człowiek do rozmowy. To jest obiekt. Jest obiekt do wykonania programu. No. Nie mówię, że ten obiekt to jest, oni go chcą mu coś złego zrobić. No nie chcą mu coś złego zrobić, ale dalej nie w tym w ogóle jest rzecz, czy dobrze, czy źle komuś życzą, ci, co ewangelizują. Problem jest w tym, że oni nie widzą człowieka w człowieku. No, nie słuchają. I teraz nie ma treningu na słuchanie. No po prostu nie da się, bo nikt nie możesz wiedzieć, co człowiek akurat gdzieś tam żywy powie i co myśli. Znaczy są jakieś schematy myślowe i często dialogi są podobne i się powtarzają, ale nauczenie się, co powiedzieć w danej sytuacji, da efekt, mówię, odwrotny od zamierzonego. Bo to jest zawsze coś wyuczone, a nie zrozumiane. I to jest coś, co mówisz z powodu tego, że masz przygotowaną odpowiedź, a nie dlatego, że zrozumiałeś i że zrozumiałeś, wierzysz w to i tak dalej. To się wszystko wyczuwa w rozmowie. Naprawdę jest od razu. To nie są lata 90., co reklama się nowa pojawiła i nowość i wszystko jest fascynujące, bo co to jest? Reklama. Nagle, nie wiem, podpaski, proszki do prania. To wszystko takie super. Oni tam coś mówią. To jest śmieszne, to się rusza. No więc to teraz już ludzie dawno są przyzwyczajeni do tego, że się manipulacje różne stosuje i rozumiem co, koncepcję sprzedawania przede wszystkim. Więc jak się próbuje, w ogóle chociaż próbuje sprzedać Jezusa na zasadzie sprzedawania, od razu człowiekowi się włączają wszystkie przeszłe 10 tysięcy doświadczeń z każdą reklamą, którą widział. I od razu wie, że to jest sprzedaż towaru. I tak, i zresztą to nie jest jakaś nowość, że się coś sprzedawało i reklamowało. Zawsze ludzie tak widzieli świat, zawsze sprzedawali coś, zawsze było no, nie musiała być jakaś reklama i odkrycie marketingu dopiero w XIX wieku czy XX, że dopiero się nauczyliśmy, że się reklamuje rzeczy. Nie, zawsze tak było. Zawsze ludzie krzyczeli. 3000 lat temu w Babilonie naprawdę też ludzie sprzedawali jakieś duperele na rynkach i krzyczeli im: u mnie najlepsze rzodkiewki, a moje banany jak zjesz, to będzie cię żona bardziej kochać. Różne duperele takie. Zawsze tak było. No, więc to jest właśnie w takiej rozmowie Jezusa, to jest to strasznie oryginalne, że to jak on gadał, to nie próbował nawet oferować. Nie uprawiał marketingu, odciął się od sprzedawania. Od razu na początku rozmowy widać było, że on nic nie daje. No nie daje. No później powiedział, nie, że tak naprawdę to ty masz ode mnie chcieć. To jest ważna rzecz jeszcze, na którą zwrócę uwagę na końcu, bo z tej rozmowy naprawdę można różne wyciągnąć ciekawe wnioski, ale zawsze odnośnie podejścia Jezusa, a nie technicznie, jakie zdanie mówić w jakim zdaniu. To jest naprawdę bez sensu tak to próbować zrozumieć. Nie, podejście, nastawienie w głowie na to, zrozumienie siebie, innych i celu działania, to jest ważne. No, więc Jezus nie próbował sprzedawać i mówił tak, to jest ważna jeszcze rzecz, że mówił, że to nie ja tobie coś daję, albo że nie, to inaczej. Tak, Jezus nie mówił, albo nie wychodził z postawy: ja będę latać za tobą, to ty masz latać za mną, to ja mam wodę życia, ja mam skarb. Ja se tu siedzę, jak ja od ciebie coś chcę, wodę zwykłą, to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co ja mam. I jak chcesz, to chciej ode mnie, a nie, że ja cię będę wciskał. O, to jest ważne, co chciałem dziś powiedzieć, bo to naprawdę wciskanie ludziom Biblii w ogóle dzisiaj na ulicach przez kościoły, to już jest tak żenujące, że nawet nie chcę tam patrzeć na to. Nie chodziłem do tego kościoła, jak robił akcję rozdawania Biblii, bo mi naprawdę już trochę, już mi jest głupio. Ja i tak już nie mam żadnych wymagań co do tych ludzi. No żadnych. Po prostu ja ich traktuję jak dzieci 5-letnie, ale dalej to jest już zbyt żenujące. Dlaczego? No bo na cholerę komu dziś papierowa Biblia? Ja teraz czytałem z komórki przecież tą Biblię. Zajęło mi to 3 sekundy, żeby znaleźć ten fragment w dowolnym języku. A ci ludzie chodzą i rozdają papierowe Biblię? Jakby to był jakiś co skarb w ogóle? Dajesz komuś papierową Biblię, to ja ci gwarantuję, że oni to traktują, ci ludzie, jak ulotkę, jako śmieci po prostu. Po co komu rozdajesz śmieci? To jest papier. I ten papier jest zbędny, bo ten człowiek już ma tą Biblię dawno. W indukcji językach, w swojej komórce, na komputerze. A jak chcesz na papierze, to sobie wydrukuje albo kupi. Też naprawdę żaden problem. Więc rozdajesz człowiekowi śmieci i jeszcze się spodziewasz, że on będzie ci wdzięczny i że zacznie doceni to? Naprawdę, to już trzeba być oderwanym od rzeczywistości. No, i Jezus podchodził, mówię, odwrotnie. I zobaczcie, jak to wygląda tu. On mówi tak: daj mi coś, mi ty, ty mi daj. Ja chcę coś. Mówi, a nie, że ja ci coś dam teraz. Nie sprzedaj. A drugie, ona się mówi, co ja ci mam dawać? Sam se daj, daj mi święty spokój. A ona mówi, a on potem mówi, ja mam coś dużo cenniejszego, jakbyś ty wiedziała, jakie to jest cenne, to byś ty za mną latała, a nie ja za tobą. Ja za tobą latać nie będę, inaczej mówiąc. To jest postawa kompletnie, mówię, odwrotna. I mi się to podoba. No, jak i teraz to jest, zwracam uwagę, że to jest jedyna sensowna, logiczna i spójna postawa chrześcijanina. Jeżeli ty, stary chrześcijaninie, twierdzisz, że ty masz naprawdę skarb i że ludzie powinni słuchać o Jezusie, jakoś nie chcą słuchać, ale powinni słuchać, bo to jest dla ciebie cenne, no to dlaczego podchodzisz do ludzi na ulicy, jakbyś sprzedawał jakieś zgniłe rzodkiewki, jakbyś sprzedawał jakieś śmieci, rozdajesz im śmieci i jeszcze latasz za nimi, jakbyś im chciał wcisnąć towar, którego nikt nie chce. A mówisz, że to jest super cenny skarb. To ja, jak ja wiem, jak to jest cenne, to ja ludziom bardziej utrudniam życie, a nie ułatwiam jeszcze, żeby jak coś chcesz, to se zasłuż, stary. Jak chcesz posłać o mnie Jezusie, to mi najpierw piwo postaw. Ja nie będę ci za darmo opowiadać, bo mnie to kosztowało coś. To jest coś ważnego, to mi zmienia życie. Stary, ja jestem szczęśliwy, ja nie muszę z nikim gadać. Ja nie muszę tego programu robić, jestem programistą. Walę to, mogę wyjść sobie i wyszedłbym zresztą, bo No ale wiesz, fajnie jest program. Poznaję fajnych ludzi tutaj, przyjaciół mam. Widzicie, że to nie ma jakichś zasięgów milionowych. W dupie mam zasięgi milionowe. Mówię, czy mi za to płacą? Nie płacą mi za nawracanie. Patroni mi dają pieniądze, ale też nie za to, tylko po to, żebym właśnie mówił. Bo wiedzą patroni, że ja nie muszę. To jest uczciwe w tym wszystkim. To nie wiem, czy to jest naprawdę Odwyk, to jest jedyny uczciwy program o Bogu. Może tak powinien mówić, nie o Bogu po ludzku, tylko jedyny uczciwy program, w którym się Boga nie sprzedaje, ani Jezusa, bo to jest jedyne. Uczciwość polega tutaj na tym, że ja wiem, że to jest wartościowe i ja tego nie opycham, nie opylam tego. Pierwszemu lepszemu, jeszcze za darmo dając, jeszcze dopłacać będę. No ja, tak, super. To jest tak, jakby ktoś ci powiedział, że ja stary mam Rolexa ze złota, cały złoty zegarek, masz za darmo. Zapłacę ci, żebyś tylko przyszedł go wziąć. No przecież jak komuś coś tak dajesz, to człowiek ci powie, tak, albo to jest oszust i ten Rolex nie jest za darmo, tylko jest radioaktywny i mnie zaszkodzi, albo to jest kompletny kretyn, no w ogóle nie wierzę sam, w co mówi. No i tak się widzi chrześcijan. Albo co, wariaci, albo kretyni, no bo nie ma i trzeciej opcji. Co oni robią w ogóle? Mówią, że mają super cennego Jezusa, który im gwarantuje wejście do nieba, po czym ci go wciskają na siłę, jak ty nawet nie chcesz słuchać. Bo tak by był w ogóle bezwartościowy. No. No to właśnie. To mi to nie klei się. Wam się klei? Mi się nie klei. Ale z kolei jak wracam do Biblii i widzę, jak Jezus mówił o tym, to on ma podejście spójne. Tylko on nie sprzedaje swojej taniochy i nie wciska każdemu, kto w ogóle nie chce go słuchać, tylko on podchodzi właśnie z tym takim egoizmem nawet, nie? Z taką postawą, że ja jestem wiele, wiele wart i ty se musisz zasłużyć, nie? I stąd te jego gadania ciągle, że nie może być moim uczniem ten, kto nie zostawi żony, dzieci, wszystkich, jak się nie zaprzestanę go z siebie, to w ogóle nie może być moim uczniem. Przecież on nie ułatwia, utrudnia. On nie mówi, że to jest taniocha. Mówi, to jest stary, to jest super cenne, i ty masz wszystko zostawić, żeby za mną iść. A nie, ja będę za tą lata jeszcze ci za darmo dawał wszystko. No i dlatego uważam, z tych powodów, że polityka kościelna pod tytułem sprzedajemy Jezusa jako taniochę, za darmo w ogóle wszystkim, to jest jakby strzelać sobie w ogóle nie w stopę, tylko w łeb. Po prostu to jest jakby... To jest przekaz, że daje ci coś wartościowego, ale udowadniam, że to jest bezwartościowe. W związku z tym nikt się nie będzie traktował nigdy poważnie. Po prostu przyjdą tak czasami ludzie, którzy nie umieją nawet myśleć logicznie do czegoś takiego. No. Więc dlatego stąd może wynika ta moja obserwacja, że ludzie, którzy myślą logicznie i są trzeźwi, trzymają się z daleka od Kościoła. W ogóle nie przekonuje ich ten przekaz ani trochę. No i trudno się dziwić, przecież ten przekaz jest sprzeczny logicznie, jest w ogóle niespójny, jest zwyczajnie głupi, jest durny. No, no dlatego też się, no... No dobra, no w każdym razie... Jak ma ktoś presję z kolei, że no ja muszę nawracać, to może niech się idzie leczyć, bo coś jest z nim nie tak. Ja nie wiem, dlaczego chcesz ludziom się nawracać? Co ty masz z tego? Po co? Jak coś masz z tego, to jest już, mówię, do leczenia, bo to nie powinno tak w ogóle działać. Może się cieszyć z tego, że ktoś znalazł coś, co jest fajnego w życiu, to ja rozumiem, ale jak ktoś ma imperatyw, przymus wewnętrzny, że musi nawracać, że bez nawracania ludzi to on się czuje źle, jakiś, nie wiem, niedobrze, za mało ludzi nawróciłem, no to nie jest zdrowe, naprawdę. Cieszę się tym życiem, masz wolność, masz radość, znasz Boga, no to się trzeba cieszyć. No, no rozumiem, możesz mieć wyrzut sumienia, że cieszysz się sam czymś dobrym, a inni nic z tego nie mają. No to dobrze, ale to masz nie zamykać drzwi, masz być dostępny dla ludzi, ale to ty masz skarb, a nie oni. To oni mają chcieć to, co ty masz im do powiedzenia. Jak nie chcą, to dajże im święty spokój, co ci to jest ich życie. No. Ciesz się swoim, że masz dobre w związku z tym. No, ja wiem, to może to brzmi strasznie egoistycznie czy przykro, no, ale to jaka jest alternatywa? Alternatywa jest naprawdę wciskać na siłę Jezusa teraz wszystkim, kiedy go nie chcą, i traktować, pokazywać, że to jest śmierć bez wartości, po to, żeby oni stwierdzili, że to jest super wartościowe? No to jest bez sensu. Jeżeli ci, to jest właśnie dlatego nie działa 20-dolarówka na Ziemi, bo to jest bezwartościowy trik, który się używa do dupereli, a ty masz nagle, pokazujesz, że to ma być wartościowy Jezus z takim bezwartościowym trikiem. No to jak ktoś... Dlatego nie może tego nikt łyknąć przecież, bo... Nie wiem, myślę, że to są proste rzeczy. Nie wiem, mówię o oczywistości. Ja nie wiem, czemu ja ten program prowadzę, bo mi się od początku, większość rzeczy, co ja tu mówię, to są jakieś zupełnie proste dla mnie oczywistości, takie na chłopski rozum, że nie trzeba być żadnym teologiem, po studiach, nic. Muszę się zastanawiać, pomyśleć trochę. Dlatego mi się to wydaje, że to trochę jest bezwartościowe, co mówię, przynajmniej tak zacząłem, ale hej, ludzie mówią, że jest wartościowe, stąd ja to robię, bo są właśnie patroni, przyszli i stwierdzili: Martin, rób to, my widzimy w tym wartość, rób to dalej. No. Jak przy okazji, jak też widzisz wartość, żebym to robił dalej, to zostań jakimś sponsorem, patronem czy czymś, bo inaczej no nie będę robił, nie? Po prostu nie ma sensu, po co? No ale nie no, jest sens, widzę, że jest. Ludzie gadają, codziennie w ogóle gadam teraz z ludźmi, bo na stronie odwyk.com jest taki czat. On jest prawdziwy, tylko ja czasem nie zdążę zareagować szybko. Jak zagadasz tam, piszesz, to do mnie przychodzi tu na ten telefon od razu i ja ci zagadam i gadamy, nie? Bardzo fajne to jest, bo można ze mną gadać od razu przez stronę. Jak potrzebujesz pogadać, chcesz coś zapytać albo tak chcesz cześć powiedzieć, to jak najbardziej fajnie jest, gadam dużo. Za dużo trochę, bo wtedy czas mi się rozprasza. No ale daj mi szansę, bo jak czasem nie odpowiem szybko, to znaczy, że jestem akurat zajęty. Dobra, to był odcinek i wystarczy tego odcinka. Jak ktoś ma jakieś wnioski na temat tych wszystkich ewangelizacji albo tego, jak Jezus gadał z kobietą, no to piszcie na czacie. Na czacie? W komentarzu. Na stronie odwyk.com pod tym odcinkiem. A, podobno ludzie na YouTube tego słuchają. Ludzie, co wy na YouTube robicie? Jak ktoś tego słucha i dosłuchał do tej pory na YouTube, dosłuchał? Nie, to niech napisze komentarz. Bo poważnie? Bo ja trochę nie wierzę, że ludzie na YouTube słuchają tych odcinków. Bo ja ich tam nie wrzucam w ogóle. To tam ktoś je wrzuca. Ale no po prostu nie mam czasu być we wszystkich platformach, gdzie ten program jest. Bo jest na Spotify, jest na, gdzieś tam jeszcze na iTunes. Nie wiem, gdzie jest ten odwyk. No gdzieś jest. No, ale ja czytam komentarze tylko na stronie odwyk.com i tam można pisać i tam jak ktoś naprawdę na YouTube to ogląda i do końca, to niech mi napisze, chociaż raz zrób wyjątek, weź na odwyk.com, napisz komentarz, tylko żebym ja wiedział, nie? Bo mi się wydawało, że YouTube właśnie jest bezwartościowy, bo tam przychodzą ludzie, co właśnie szukają taniochy i przychodzą jako konsumenci, mówią daj mi. No a ja nic nie rozdaję. I nie będę cię dawał. Udowodnij mi, że Bóg istnieje. W dupę mnie pocałuj, sam sobie udowadnię. Bo nie serio mówię zupełnie, bo jak... Dobra, wczoraj napisał do mnie gość na właśnie przez ten czat i zaczął mi pytania zadać. Są takie pytania, w których on już wie, jaka jest prawda odpowiedź. Są takie pytania. Jak ty myślisz, dlaczego Bóg to albo Jezus tamto, nie? I tak naprawdę on niech obchodzi go, co ja myślę. On tylko chce, żebym ja się z nim zgodził. A jak ja się nie zgodzę, to on zaczyna mówić, że o, Martin, nie, to spaliłeś się, przeszedłeś na religizm, czy coś tam i zaczyna się objeżdżać, nie? No i co, ten człowiek się spodziewa, że co ja zrobię? Bo nie wiem. Nie rozumiem. To jakby chodzi człowiek do mnie i on się spodziewa, że ja mu będę coś dawał za darmo, że mu się teraz pokłonię i powiem, tak, oczywiście, przepraszam. W dupie mam, no sorry, no, ale mam w dupie mam twoje zdanie, człowieku. Bo nie dlatego, że ono jest inne niż moje, tylko po pierwsze, bo były głupie zwyczajnie, ale to jest najmniej ważne, bo głupie zdania też są fajne. Ciekawe, śmieszne, różne są, inspirujące, ale nie tak naprawdę dlatego, że jesteś arogancki, że masz jakąś kretyńską postawę konsumenta. Tak jakbym ja miał obowiązek ci coś za darmo rozdawać albo jeszcze się z tą zgadzać. No i że spokój, nie szanujesz innych ludzi, to spadaj na drzewo. Ja mówię, to nie jest YouTube. No i dlatego ja na YouTube tam mało co się tam, no nie gadam, nie? Bo spodziewam się, szczerze mówiąc, że tam sami ludzie z postawą, że daj mi, bo mi się należy. No a ja nie mam w ogóle tej postawy, bo właśnie ja mam coś fajnego w życiu, ważnego, dobre informacje, sprawdzone, przetestowane, 25 lat tak żyję i mówię wam, się sprawdza. to życie. Także coś chciałem pokazać, że można inaczej. Jak chcesz słuchać, to nie, no, ale na pewno nie spodziewałeś się, że ja ci coś będę udowadniał, albo coś ci mam dać, albo... Nie, to nie, sam się postaraj. Poza tym twoje życie. Rób co chcesz, nie? Ale lubię na przykład, że jest okazja pogadać, albo że się możemy zaprzyjaźnić, albo możemy, ty mi coś pokażesz nowego, ja ci pokażę coś nowego. To jest fajne, jest interakcja. Już nie mówiąc o tym, że nowe okazje, żeby się z kimś spotkać na piwie. To dzięki za słuchanie, bo to jednak twój czas był. To ja doceniam, bo to jest cenne. Więc jak ktoś dosłuchał, to już jest dla mnie strasznie duże coś, bo to jest znak, że było warto według niego. Także dzięki za to. To jest dla mnie prezent już sam siebie. No. Jak chcesz, że jeżeli uważasz, że to faktycznie wartościowe i warto prowadzić to gadanie, no to sponsoruj. No. Nie lubię o tym gadać, o tym, że sponsoruj, no ale to tak działa. No. To do następnego odcinka. Cześć.